chciał, tu Bogusia w podcaście Kryzys Wieku Średniego. Zapraszam Cię na wiwisekcję tego przerażającego etapu życia, jakim jest dojrzałość. Bez tabu i bez litości. Z przymrużeniem oka o kobiecości, relacjach, ciele i seksie. To jak? Lecimy rozprawić się z kolejnym mitem? I żyli długo i szczęśliwie. Czy nie takiego podsumowania udanego związku oczekujemy z zasady? Socjalizowana bajkami Disneya, skoncentrowana na uwodzeniu, zdobywaniu, przełamywaniu lodów, wiemy, że dążymy do takiego momentu, w którym razem z wybrankiem czy wybranką spojrzymy sobie w oczy i będziemy wiedzieć na pewno, że chcemy spędzić ze sobą resztę życia, wybudować dom, posadzić drzewo czy spłodzić dziecko, zakreśl właściwe. Ale czy poświęcamy choć ułamek energii włożonej w osiągnięcie tego celu, który celem przecież nie jest, bo jest nim wspólne życie po ślubie, na refleksję o codzienności w związku, kiedy zostanie on już jakoś ukonstytuowany? Witajcie w 14. odcinku Kryzysu Wieku Średniego. Pogrzebię dziś w naszych przekonaniach związanych z trwałością relacji, tym jak jesteśmy zaprogramowani przez popkulturę, znowu, ale także o sposobach na ugryzienie tego tematu na miarę czasu, w których żyjemy i posiadanej wiedzy. Na początku opowiem anegdotę z własnego życia. Dawno, dawno temu, mniej więcej 25 lat temu, poznałam mojego męża. Ja byłam wtedy młodą, 24-letnią, taką zarozumiałą panną. On dojrzałym, choć pełnym życia mężczyzną. Mnie prowadziło przekonanie, że jak się z kimś wiąże, to z założeniem, że relacja jest na wieki wieków. On, doświadczony, jedzący chleb z niejednego pieca, drażnił się ze mną żartobliwie wtedy, że małżeństwo powinno być zawierane na czas określony. Wtedy straszliwie mnie to wkurzało. Traktowałam to jako żart, no bo co miałam robić, skoro bardzo pragnęłam założyć z nim rodzinę. Odsuwałam myśl, że to, co jest między nami, z czasem może zmienić się, wygasnąć, że my się zmienimy i początkowa formuła po prostu przestanie się sprawdzać. I choć nie byłam przekonana, to w ramach teoretycznych ćwiczeń omawialiśmy z przyjaciółmi przy winie i przy serach, ile powinien trwać taki ograniczony terminem związek. 5 lat? Krótko, chociaż motywacja, żeby się starać, jest wtedy chyba największa. Ale co jeżeli pojawią się dzieci? Trzeba przecież wziąć za nie wspólną odpowiedzialność, utrzymać, wychować, więc 10 lub 15 lat wydaje się bardziej sensowne. A co potem? Propozycja była zimna jak Polska w grudniu. Renegocjacja kontraktu, czas na refleksję, czy nadal odpowiada nam układ? Dokładnie tak jak przy odnawianiu subskrypcji. Mało to romantyczne, prawda? I naprawdę wtedy trafiał mnie szlak od tych teorii, bo uważałam, że jak już się komuś obiecuje miłość, wierność i uczciwość małżeńską, to z założeniem, że na zawsze. A reszta jakoś się ułoży. No właśnie, się ułoży. Jakoś. Bo nikt mnie nie uczył, nikt mnie nie przygotował na to, że bycie z kimś na stałe to nieustanny wysiłek, nieustanna praca. Kolejne zaprzeczenie romantycznej percepcji związku. Jak większość mojego pokolenia, dobrych wzorców nie dostałam w rodzinnym domu, ani od rodziców, ani od dziadków, ani od powinowatych. Kasztany przeciw orzechom, że gro dzieci z pokolenia X dorastała w rodzinach, gdzie obowiązek i tak zwana przyzwoitość były stawiane ponad wszystko. Małżeństwa trzymały się na szwach kościelnych i urzędowych przysiąg oraz rzecz jasna mocno przyszpilone karcącym wzrokiem środowiska. Kto nie zna familii, które naprawdę dla dobra wszystkich powinny były się rozpaść? No właśnie. Z drugiej strony znacie pewnie taką standardową reakcję na wiadomość o czyimś rozstaniu. Och, to straszne. Takie jest powszechne podejście do rozwodów. Rozwód jest uważany za klęskę. Do tej pory ciągle słyszę takie opinie, szczególnie od osób w moim wieku albo starszych. Rozwód to ich zdaniem dowód lenistwa, bo widocznie nie chciało ci się wystarczająco starać. Zabawne, że zwykle jest to zarzut wobec kobiet, jakby to na nich spoczywała większość odpowiedzialności za pomyślność stadła. A te pełne politowania oceny, że jak ktoś ma na koncie 2, 3, 4 śluby, to znaczy, że naprawdę jest do niczego, no bo tyle razy mu albo jej nie wyszło. Ergo musi mieć jakiś feler. Zatem najlepiej zacisnąć zęby, bo przecież nie jest tak źle, nie pije, nie bije, pieniądze do domu przynosi. Nie widzicie tego, ale dużo dzisiaj macham rękami, robiąc takie znaczki cudzysłowu w powietrzu. Mogłabym się rozwodzić, nomen omen, nad wstydem za członków rodziny, którzy nie spełniają pokładanych w nich oczekiwań, żeby się ustatkować. Bo przecież sąsiedzi patrzą, babcia patrzy, co ludzie powiedzą. Jak to jest, że ułożenie sobie życia jest w powszechnej świadomości tożsame ze związaniem się z kimś na stałe? Wolę się jednak dzisiaj skupić na tym, co możemy zrobić ze związkami i rozwiązkami w trzeciej dekadzie XXI wieku. Na czym zatem stoimy teraz? W Polsce rozpada się 1/3 małżeństw, w Europie jest zresztą podobnie. Największy i rosnący odsetek rozwodów notuje się dla związków trwających mniej niż 5 lat. Co ciekawe, spada też liczba zawieranych małżeństw, a to z kolei może wskazywać, że ilość rozwodów jest w rzeczywistości większa, mimo że w statystykach stoi na jednym poziomie od kilku lat. Nie wiemy też, ile niesformalizowanych związków się rozlatuje, ale patrząc na dramatyczną sytuację na rynku randkowym, o której wspominałam w 8 odcinku podcastu, strzelam, że sporo. Dość powiedzieć, że obecnie co czwarte dziecko rodzi się w takim niesformalizowanym związku. Wniosek? Instytucja szwankuje ewidentnie, widać gołym okiem zmianę w podejściu do składania wiecznych przysiąg. Czy to tylko laicka zaraza przywleczona zza zachodnich bezbożnych granic? Czy to trend, który się odwróci i może niedługo znowu będziemy radośnie pląsać po łące opromienionej słońcem, trzymając się czule za ręce? Albo raczej trwać w wypalonych związkach dla zasady, dla dobra dzieci, dla pozorów? Wątpię w obie ewentualności. Ludzie się rozchodzą, bo nie chcą wegetować w niesatysfakcjonujących układach. To duże uogólnienie, wiem, ale biorę je ze statystyk. Naczelny powód rozwodów to niezgodność charakterów. Jest ale. Powoli, lecz coraz widoczniej zmienia się też podejście do rozstań. Pamiętam własne zaskoczenie, gdy jeden z moich znajomych kilka lat temu zakończył obopólną decyzją długoletni związek z partnerką. Na automatyczne pełne współczucia i zatroskania ochy i jachy odpowiedział nam: ale dlaczego was to martwi? Podjęliśmy tę decyzję w najlepszym możliwym momencie, z pełną świadomością powodów, ale i wdzięcznością za to, co było. Oczywiście to nie jest dosłowny cytat, tak to zapamiętałam. No i on powiedział, że teraz bez żalu idą każde w swoją stronę. To było dla mnie tak wywrotowe, że nie mogłam przestać o tym myśleć, no bo jak to? Tyle czasu zainwestowanego w budowanie wspólnego życia i takie niefrasobliwe podejście do rozstania? Tak to wtedy rozumiałam. Jesteśmy przyzwyczajone i przyzwyczajeni myśleć, że największą wartość ma taka relacja, która jest trwała, idealnie do naturalnego końca któregoś z małżonków. A przecież zmieniamy się jako jednostki na przestrzeni życia i to nieustannie. Wraz z nabywaniem doświadczeń ewoluujemy jako ludzie, przewartościowujemy swoje cele, przynajmniej kilka razy w życiu. Zmieniają się nasze potrzeby. Jak to upchnąć w relacji z jedną osobą, nawet przy założeniu, że łączy nas wielkie, wspaniałe uczucie? Z czasem i własnym dojrzewaniem zaczęłam sama podważać przeróżne takie teorie i praktyki, którymi jak gąbka nasiąkałam przez ponad 4 dekady. I jak się temu bliżej przyjrzeć, to wychodzi na to, że większość przekonań odziedziczyłam kompletnie bezrefleksyjnie. Pewnie nie ja jedna, sporo rozmawiam o tym ze znajomymi i wszyscy jesteśmy w szoku, że tak długo się w to bawiliśmy. Powiem wam, że dojrzałość ma jeszcze tę wspaniałą przewagę nad innymi etapami życia, bo można weryfikować buntowniczo przekonania i zasady, według których funkcjonujemy, a które bardzo często w ogóle nie są nasze. Integrowaliśmy je w procesie mimikry, nie poświęcaliśmy im namysłu ani refleksji. Ot, tak się robi, cudzysłów, taki jest zwyczaj. Tylko czy na pewno zwyczaje i sposoby postępowania, którym hołdujemy na automacie, są tego warte? I to jest pytanie przede wszystkim do starszaków. Wiem, że słucha mnie sporo młodszych osób, milenialsów i zetek, które mają takie wglądy już dużo wcześniej. Docencie to, kochani, że macie tę świadomość, bo to jest tak jakby w grze przeskoczyć od razu 10 oczek do przodu. No ale my, pokolenie X, jesteśmy spadkobiercami dość sztywno wyznaczonych zasad, moralności i tego, jak należy postępować. Więc każda próba zdrapania tej warstewki narzuconych wartości jest aktem buntu i wymaga sporo siły i autorefleksji. Dosłownie kilka dni temu rozmawiałam z innym znajomym i doszliśmy do wniosku, że za tak zwanych naszych czasów, tutaj duży cudzysłów, byliśmy, mało wybredni. Jak się udało z kimś nawiązać ciepłe stosunki, to raczej nie było myślenia, a może trafi mi się ktoś lepszy. Człowiek trzymał się już tej osoby, wiele się wybaczało, na jeszcze więcej przymykało oko, a o spornych tematach po prostu się nie rozmawiało, bo po co kusić los, po co ryzykować zerwanie? No i może dlatego tyle teraz rozwodów. Ja sama zaczęłam zastanawiać się nad koncepcją trwałości związku jakoś mniej więcej wtedy, kiedy kończyłam własny, jest to dość oczywiste. Wtajemniczeni znajomi i przyjaciele przede wszystkim byli wstrząśnięci, bo przecież na zewnątrz nic tego nie zapowiadało, byliśmy szczęśliwym, zgodnym małżeństwem. Bo tak, rozpad relacji odbywa się po cichu. Nie rozmawiamy o tym, czy nam dobrze, czy nam źle, a przez to nie możemy się wspierać w nawigowaniu w tej sferze i nie możemy normalizować tego, że ewoluujemy, zmieniamy się i czasami nasze drogi się rozchodzą. Znajomi pytali mnie też z troską, czy chcę znaleźć kogoś nowego i ponownie wyjść za mąż. Tak jakbym z założenia była niekompletna bez kogoś u Bogu. Tutaj ta koncepcja dwóch połówek owoców czy warzyw bardzo mocno wjeżdża. Ja akurat chcę pobyć sama, bo połowę życia spędziłam jak radar nastrojona nie na swoje potrzeby, a chciałabym wsłuchać się wreszcie we własne. Pozwolić sobie na poznawanie nowych ludzi, na bycie w nowych sytuacjach, także romansowo, na przetestowanie się w różnych układach, bo nie zdążyłam tego zrobić przed ślubem. Oczywiście daleka jestem od tego, żeby ogłosić tu przewagę wolności nad życiem w stadle. Każda i każdy z nas powinien sam ocenić, co jej lub jemu służy, jaki model życia sprzyja spełnieniu i to w różnych rolach. Bo skoro na związek czy małżeństwo decydujemy się u progu dorosłego życia, bo tak, ten okres między 20 a 30 uważam za początek dorosłości, no to powinniśmy mieć na uwadze, że będziemy w jego trakcie wcielać się w przeróżne role. Partnerów dla siebie, profesjonalistów w pracy, przyjaciół i znajomych dla naszego otoczenia, może także rodziców. I tu mamy jeszcze wiele podról, bo czym innym jest bycie rodzicem dwulatka, a czym innym rodzicem licealisty czy młodego dorosłego. Tam są zupełnie inne dynamiki. I jeszcze na tej naszej drodze życiowej będziemy przeżywać i fascynacje, i rozczarowania. Będziemy bardzo zaprzątnięci bieżączką. Będziemy polegać na związkowym autopilocie, który choć wygodny, może powodować wiele paskudnych skutków ubocznych. Poza tym w naszych indywidualistycznych czasach zdajemy się oczekiwać, że jedna osoba zapewni nam to wszystko, czego kiedyś dostarczała cała wioska. Chcemy od partnera czy partnerki poczucia przynależności, tożsamości, bezpieczeństwa, rodziny i ciągłości, tajemnicy, transcendencji. Szczególnie ta potrzeba transcendencji wyraża się w wierze, że gdzieś tam jest nasza bratnia dusza, osoba nam przeznaczona. I z tej właśnie potrzeby wynika to przygniatające cierpienie, które jest skutkiem zdrady albo odrzucenia. Mówiła o tym bardzo szczegółowo Esther Perel, psychoterapeutka, którą znamy z TED Talków i z książek. Wrzucę Wam linki do jej publikacji w opisie tego odcinka. To indywidualistyczne podejście, a także zmiana modelu wychowania, która rozpoczęła się mniej więcej w latach 80. i 90., stoją także za idealizowaniem miłości i oczekiwaniem, że jesteśmy wyjątkowi i zasługujemy na to, co najlepsze. No dobrze, może nie ja, chodzi o tych młodszych. Dzieci, którym rodzice próbowali wynagrodzić to, czego sami nie otrzymali we własnych rodzinach, począwszy od dóbr materialnych, po uwagę i nie wiem, koncentrację na przykład na rozwoju, jako pewnik biorą to, że opcji jest bardzo dużo i nie ma sensu godzić się na coś, co wydaje się tylko wystarczająco dobre, albo takie sobie. Przecież mogę lepiej, mogę więcej, piękniej. Zaczynacie rozumieć już, dlaczego tak ciężko się teraz randkuje i znajduje partnerów? Na drugim biegunie ciągle jeszcze funkcjonuje podejście z mojej epoki. Szybko się zapalamy, szybko czujemy przekonanie, że ta wystarczająco dobra osoba, czy może osoba, która się właśnie przytrafiła, jest właśnie tą jedyną. Obie te postawy łączy niestety lekkomyślne podejście do funkcjonowania w relacji później. Nie weryfikujemy tego, jak nam ze sobą jest, lekceważymy czerwone flagi, także dlatego, że nie wiemy, czego sami chcemy. Podobnie jak w moim pokoleniu jest to skakanie w relacje na główkę, nierzadko myląc fascynację i pożądanie z zakochaniem i miłością. I bam, lądujemy w związku bez namysłu, bez refleksji, czy jest w niej tylko potencjał, czy faktycznie coś, co nas połączy na dłużej. A potem zaczynają się schody, bo chcielibyśmy, żeby wszystko samo się ułożyło, dokładnie tak jak mówiłam na początku. Co zatem jest istotne dla trwałości związków? Co warto inwestować czas, uwagę i wysiłek? Nie znam oczywiście odpowiedzi na to pytanie. Oprócz czytania i słuchania ekspertów, zadałam jednak to pytanie na Instagramie i ku moim zaskoczeniu dostałam odpowiedzi, które były bardzo zbieżne z tym, co mówią specjaliści i badacze. Na przykład według badania Johna Gottmana i jego zespołu można przewidzieć z niemal 100%, bo chyba 96% pewnością, że związek się rozpadnie, jeżeli zaistnieją w nim takie cztery określone zachowania albo sentymenty między partnerami. Są one nazywane czterema jeźdźcami apokalipsy, bo naprawdę sieją śmierć i zniszczenie. Znacie je? To obojętność, krytyka, pogarda i defensywność, czyli postawa obronna. Jak nie dopuścić do ich najazdu? Moi odbiorcy zgłaszali mi takie pomysły na czynniki i zachowania, które chronią związek przed kryzysem i rozpadem. I takie rzeczy, które oni sami u siebie stosują. I wiecie, co było na pierwszym miejscu? Szacunek. A to przecież jest opozycja dla pogardy. Na drugim miejscu było zaufanie, dalej szczerość, potem zgranie w łóżku, czyli seks. Później jeszcze przyjaźń, komunikacja, empatia i wsparcie oraz wspólne wartości. I te rzeczy miały dosyć podobną ilość głosów. A miłość? Czyżby miłość, która znalazła się dopiero w połowie stawki, nie była kluczowa dla matrymonialnego sukcesu, nawet jeżeli jest tym, co na początku najbardziej nas nakręca? No najwyraźniej nie. Dostałam piękną, głęboką wiadomość od słuchaczki, która podsumowała, że nie może być mowy o dobrym związku bez zaangażowania obu stron, bez obustronnej pielęgnacji tej relacji. Uciekamy też przed rozmowami, począwszy od tego, czego potrzebujemy, jakie mamy plany na rozwój własny i rozwój tego związku, plany na przyszłość. Nie gadamy na co dzień, a już w konflikcie czy różnicy zdań unikamy tego jak ognia. Mówiąc o łóżku, nie wiemy, co sprawia nam nawzajem przyjemność, jakie mamy fantazje, co nam przeszkadza. Często jest to temat tabu nawet między dwójką kochających się osób. Istnieją przynajmniej dwie teorie na temat tego, co spaja ludzi ze sobą i pozwala im czerpać satysfakcję, także po fazie pierwszej fascynacji. Właściwie to nie są teorie, bo to są wyniki badań na określonych grupach osób. I pierwsza została stworzona przez wspomnianą tutaj Esther Perel i dowodzi, że partnerzy powinni pielęgnować swoją odrębność, jakiś rodzaj tajemnicy w związku, żeby utrzymać wzajemną atrakcyjność. Z kolei John Gottman, ten od Jeźdźców Apokalipsy, uważa, że bliskość należy pielęgnować. On przeprowadził takie badanie, w którym pary, które miały długi staż, właśnie łączyło to, że potrafiły cieszyć się wspólnym byciem, dbać o nie i naprawdę wdrażać konkretne działania, które sprzyjały temu, że ta trwałość występowała. I kiedy się nad tym zastanawiam, to czuję jakoś, że te dwa pomysły, które są uważane za przeciwstawne, wcale nie muszą być ekstremami, że da się je łączyć, zmieniając, jakby przesuwając pozycję takiego suwaczka na skali w jedną albo w drugą stronę, w zależności od osobowości, od potrzeb uczestników takiego układu, ale także od okoliczności zewnętrznych, które przecież też mają na nas wpływ. A co, jeżeli nawet to nie pomoże? Ludzie nie rozstają się już dlatego, że są nieszczęśliwi, ale dlatego, że czują, że mogą być szczęśliwsi gdzieś indziej. Także dlatego, że wyrastają z tych wspólnych butów. Czy pomyśl teraz na chłodno, powinno się ich szantażować kulturą i moralnością, żeby poświęcali własne życie, potrzeby w imię trwałości instytucji? Gdybym ja wiedziała o tym wszystkim 15-20 lat temu, to być może byłabym teraz w zupełnie innym miejscu. Co chciałabym powiedzieć sobie samej na początku związku, kiedy miałam te 20 parę lat? Powiedziałabym tak. Dbaj, Bogusiu, o swój własny odrębny świat, nie rezygnuj ze swoich pasji. Staraj się mieć jak najwięcej angażujących i ekscytujących wspólnych aktywności i zainteresowań z mężem. Dbajcie o seks i obopólną satysfakcję z niego. Nie zaniedbujcie tego. Pielęgnujcie wzajemną przyjaźń. Nauczcie się rozmawiać na wszystkie niewygodne tematy otwarcie. A gdyby to się nie udało, pozwólcie sobie na szukanie spełnienia gdzieś indziej. Bardzo przekonująca wydaje mi się też koncepcja, według której nic nie jest dane na zawsze. Ani miłość, ani namiętność, ani związki. Pandemia dobitnie udowodniła nam kruchość wszystkiego, co uważaliśmy za pewniki stałą, prawda? Była takim sprawdzam także dla relacji. Bo zastanówcie się, gdybyśmy z góry przyjmowali założenie, że gdy spotykamy na swojej drodze kogoś odpowiedniego, to ta osoba jest odpowiednia tylko dla tego czasu, przecież byłoby łatwiej. Zdaję sobie sprawę, że taka zmiana paradygmatu myślenia nie zadzieje się w naszych głowach z dnia na dzień, ani nawet z roku na rok. I w ogóle nie namawiam Was do tego, żebyście to zmieniali. Chciałabym tylko, żebyście poddali to procesowi myślowo-czuciowemu. Zrobili takie ćwiczenie. Podobasz mi się, kocham Cię, ale wiem, że to się kiedyś skończy. Więc co mogę, czy możemy z tym zrobić? Bo wiemy, że kurczowe trzymanie się drugiej osoby zębami i pazurami to nie jest coś, o co chodzi nam w relacji. Mam taką przewrotną myśl, że założenie z góry, ten romans, ten fling, ten związek ma krótki termin przydatności, jest na swój sposób uwalniające, nie sądzicie? I jeszcze usłyszałam ostatnio o takim uniwersalnym pytaniu, które psychoterapeuta może zadać swojemu klientowi i wydało mi się ono bardzo pasujące do naszego dzisiejszego tematu. To pytanie brzmi, gdybyś wiedział lub wiedziała, że to twój ostatni dzień życia, jakiej niezrealizowanej rzeczy najbardziej byłoby ci żal? No właśnie, to jest to pytanie, które sama chciałabym sobie zadawać. Zostawiam Was z tą myślą, jestem ciekawa Waszej perspektywy na trwałość małżeństw, związków, z zastrzeżeniem, że sama jeszcze miotam się między starymi nawykami a nowymi pomysłami, więc bardzo proszę, nie oczekujcie, że teraz się będę unosić metr nad ziemią i stosować w życiu wszystkie te przemyślenia. Zachęcam Was jednakowoż do pisania do mnie na mail, który znajdziecie w opisie odcinka, pod odcinkiem podcastu na YouTubie oraz na Instagramie. Liczę także na sugestie kolejnych kawałków kryzysu i Wasze historie, które pozwalają mi rozkminiać tematy wieloaspektowo. Chciałabym jeszcze skorzystać z tej okazji i podziękować Markowi Mikłaszewskiemu, dzięki któremu nagrywam te wszystkie podcasty w jego studio i który ratuje mnie z opresji raz za razem, czy chodzi o niedziałający mikrofon, czy o zepsuty zamek do studia. Dzisiejszy odcinek był zagrożony, ponieważ nie mogłam wejść do środka i go nagrać, ale Marek przybył z odsieczą jak prawdziwy rycerz, jak mój anioł stróż. Marku, bardzo Ci dziękuję. Do usłyszenia za 2 tygodnie. Ciao!